Zmiana na stanowisku premiera. Mateusz Morawiecki za Beatę Szydło. Sytuacja krajowa i międzynarodowa powoduje to, że przed nami kolejne wyzwania. Ewoluują więc nasze dotychczasowe działania, stoją przed nami inne zadania. To wymaga korekty, nie tylko zmian ministrów, ale i kierownictwa, wyjaśnia rzecznik PiS-u Beata Mazurek. Co ta zmiana zmieni w polityce gospodarczej rządu? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Kazimierz Janiak, szef gdańskiego oddziału Lotto, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mateusz Morawiecki za Beatę Szydło na stanowisku premiera. No i właśnie, czego możemy się spodziewać w związku z tą zmianą w gospodarce, bo to program gospodarczy i o gospodarce będziemy mówić.
Jak Artur minister i wicepremier Morawiecki rok temu w Rzeszowie podczas kongresu 590 przedstawił konstytucję dla biznesu, to były prawie same zachwyty ze środowisk przedsiębiorców. Wszyscy czekali na te dodatkowe usprawnienia, na zmiany, na ograniczenie biurokracji, po czym okazało się, że przyjęcie przez rząd konstytucji przedsiębiorców trwało rok, dlatego że przyjęto na ostatnim posiedzeniu rządu przed tegorocznym kongresem 590. To jest ten cykliczny kongres gospodarczy odbywający się w Rzeszowie. I to pokazuje, że mimo bardzo silnej pozycji premiera Morawieckiego, do tej pory wicepremiera Morawieckiego, mimo że rządził i w finansach, i w resorcie rozwoju, i w dawnym resorcie skarbu, to jednak były pewne bariery czy pewne kłopoty z przeforsowaniem tych zmian, mimo że istota tych zmian była jakby w oczywisty sposób dla przedsiębiorców dobra, dla polskich firm korzystna. Były to zmiany ważne dla polskiej gospodarki. I zastanawiam się, czy tak paradoksalnie właśnie ta sytuacja nie jest odpowiedzią na to, dlaczego premierem będzie Mateusz Morawiecki. Jest znane powiedzenie, bardzo oklepane: po pierwsze gospodarka, czy gospodarka głupcze, więc nie ulega wątpliwości, że te zmiany w gospodarce są kluczowe i nie ulega wątpliwości, że wzmocnienie pozycji Mateusza Morawieckiego może przyczynić się do tego, że te zmiany, które są zapowiadane, jeszcze szybciej będą wdrażane i rzeczywiście będzie jakby nowe możliwości związane z tym poprawianiem prawa, częściowo z uchylaniem tych niepotrzebnych przepisów, walki z pewną biurokracją. Ja nie ukrywam, może to jest wiara naiwna, ale ja wierzę, że Morawiecki jest w stanie dużo przeforsować, dużo zmian wprowadzić, dlatego że to jest człowiek, który ma osobiste doświadczenia biznesowe. To nie jest żaden teoretyk przywieziony z Londynu, tylko człowiek, który oczywiście w dużej korporacji, ale tutaj na rynku działał w praktyce przez naprawdę bardzo długo i dlatego moja wiara w wicepremiera dotychczasowego, a w przyszłego premiera Morawieckiego jest dość duża. Także to, co pokazał z podatkami, ściągalność podatków, wyniki budżetowe, to są bardzo dobre rekomendacje dla jego działań. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że mamy hossę na świecie, że jest taka gospodarka na świecie, rośnie i to nam pomaga. I to jest prawda. Natomiast
udaje się to wykorzystać.
I to jest ta sytuacja. Więc ja mam taką nadzieję, że będzie może na co dzień trochę mniej polityki, trochę więcej zmian w gospodarce i tak naprawdę efekty z punktu widzenia polskiej gospodarki, polskich firm i polskiego rynku pracy będą dobre. A czy to jest wiara naiwna, no to już za rok być może trzeba będzie weryfikować, a na pewno za dwa lata.
Panów zdaniem?
Ja bym tutaj oprócz tego, co mówił Artur, zwróciłbym na jeszcze jedną rzecz uwagę, na to, że od wiosny zaczynają się negocjacje kolejnej perspektywy budżetu Unii Europejskiej i tutaj potrzebna jest osoba, która doskonale w jednym palcu, że tak powiem, posiada i zdolności negocjacyjne i też potrafi się poruszać faktycznie w dużych pieniądzach, w finansowaniu dużych projektów i w pozyskiwaniu tych pieniędzy na te duże projekty. I przede wszystkim osoba, która będzie potrafiła jak partner rozmawiać z osobami, które decydują o tym, jak te pieniądze mają być przyznawane. Więc podejrzewam, że te nowe zadania, o których tutaj wspominano przy zmianie wicepremiera na premiera, a premiera na wicepremiera, to właśnie polegają na tym, żeby wynegocjować jak najlepsze warunki na nową perspektywę. Będzie to bardzo trudne, ponieważ wiadomo, że tych pieniędzy będzie mniej niż chociażby w tej perspektywie, która jest obecnie.
Te wszystkie atuty, które zostały wypowiedziane
Kazimierz
i przywołane Janek. Przez moich tutaj partnerów dzisiejszej audycji, jak najbardziej skutkowały, czy skutkują właśnie tą decyzją, że premierem niebawem zostanie Mateusz Morawiecki. Oczywiście tu mam tylko jedną uwagę. Pewne procedury rządowe, które i legislacyjne, które obowiązują, będą musiały być respektowane po to, żeby ewentualnie nie było zdarzeń, że w wyniku ich łamania Trybunał Konstytucyjny pewne rzeczy może kwestionować. Natomiast wierzę w to głęboko, że przy tym doświadczeniu zarządczym Mateusza Morawieckiego, które w tej sytuacji jest bezcenne, tak jak to zostało przywołane, jeśli chodzi o jego ścieżkę zawodową i karierę, przecież sprawował funkcję prezesa w jednym z największych polskich banków, w Banku Zachodnim WBK, będzie dawało, czy daje gwarancję, że jednak pewne procesy będą ulegały przyspieszeniu. Jest pytanie tylko, kto będzie ministrem finansów, czy również tę tekę, jak i tekę premiera, będzie sprawować jedna i ta sama osoba, czyli Mateusz Morawiecki, bo wracając chociażby do tej agendy, przed którą stoimy, jeśli chodzi o negocjacje, to oczywiście ostateczne decyzje będą zapadać w gremium, które tworzą poszczególni przywódcy państwa, więc w tym wypadku będzie nas reprezentował premier naszego rządu, to jednak wszystkie kwestie techniczne, jak i również kwestie przydziału określonych środków i korzystania z tej agendy w szczegółach będą zapadać na forum ministrów finansów i to jest bardzo ważna kwestia. Natomiast jednak czego bym się obawiał w sensie politycznym i patrząc ze swojego doświadczenia politycznego, to, że Mateusz Morawiecki jest osobą, która od 2 lat jest w obozie szeroko pojętej prawicy, która dzisiaj sprawuje władzę i bez poparcia politycznego, bez poparcia zaplecza politycznego, jeśli miałby w jakikolwiek sposób je utracić w wyniku różnych działań, no będzie powodować hamowanie przyspieszenia tych procesów, które rozpoczął. No, te ostatnie 2 lata pokazały, że Mateusz Morawiecki świetnie sobie poradził chociażby z kwestią ściągalności podatków, jak i również gromadzenia środków w budżecie państwa i wydawania tych środków w budżecie państwa. Powoduje to, że to zaufanie chociażby lidera partii Prawa i Sprawiedliwości spowodowało, że jest kandydatem dzisiaj na premiera. Natomiast wracając do kwestii gospodarczej, myślę również tutaj, że jak najbardziej będzie położony nacisk na kwestie gospodarcze i ekonomiczne. Natomiast mam obawy w pewnym sensie, że również premier, jak będzie piastować tą funkcję, pan Mateusz Morawiecki, inaczej będzie patrzeć na kwestie polityki społecznej.
No właśnie, niektórzy mówią, że to jest jakby w polityce społecznej już zostało dużo zrobione i na tym się na razie zatrzymujemy. Teraz czas na gospodarkę.
Natomiast myślę, że tutaj będzie, nie boję się użyć tego słowa, pewne wyhamowanie w tym obszarze, co nie oznacza, że to jest złe, bo jednak programy czy projekty społeczne, które proponowało Prawo i Sprawiedliwość i szeroko pojęta prawica, obóz prawicy sprawujący władzę, zostały już wykonane, natomiast przychodzi czas rzeczywiście na uporządkowanie kwestii gospodarczej. Tylko przypomnę to, co będąc od lat gościem tej audycji mówiłem i powtarzam, ma na to Mateusz Morawiecki tak naprawdę tylko rok. Pozostały 2 lata na dokończenie tej kadencji i jeśli tego nie uda mu się uporządkować
trudno
i zrobić...
coś zrobić w roku przed wyborami,
W roku przedwyborczym, w związku z powyższym czas jest bardzo krótki, jest bardzo dużo, można powiedzieć, do zrobienia. No i czy starczy? Morawieckiemu na pewno starczy.
A tutaj
determinacji.
A ja jestem pewnym optymistą w tym zakresie, dlatego że jednak przez wiele miesięcy mówiono o wicepremierze Morawieckim, wicepremier PowerPoint, tak? Że ciągle były nowe prezentacje, że ciągle coś pokazywano. Mm-hmm. Natomiast jest faktem, że to można się wyzłośliwiać bardzo długo. Natomiast jest faktem, że oprócz tych prezentacji w PowerPoincie rzeczywiście wykonano gigantyczną pracę ekspercką i większość tych projektów w tej chwili jest gotowa do przegłosowania.
Tylko trzeba je wdrożyć.
Trzeba je przegłosować. Natomiast my oczywiście bardziej rozmawiamy o gospodarce, natomiast ten wątek, o którym mówił mój poprzednik przed chwilą, jakie jest umocowanie polityczne wicepremiera, to jest rzeczywiście bardzo ważny wątek. Bo z jednej strony można mówić, że on nie ma własnego takiego naturalnego zaplecza politycznego. Jest to oczywiście bardzo prawdziwa diagnoza. Z drugiej strony w każdej władzy, bez względu na to, czy to jest prawica, lewica, liberałowie, czy ktokolwiek inny, jest w każdej koalicji, czy w każdej partii jest dużo napięć wewnętrznych. I teraz jest pytanie, czy Mateusz Morawiecki będzie potrafił być ponad tymi napięciami wewnętrznymi w PiS-ie. One są widoczne gołym okiem. To nie jest żadna tajemnica, że takie napięcia wewnętrzne są czasami w PiS-ie, czasami między PiS-em a na przykład Solidarną Polską. To są oczywiste sytuacje, które obserwujemy. Ja mam takie wrażenie, ale to też jest połączone z pewną nadzieją, że Morawiecki po prostu będzie ponad tą bieżącą dyskusję polityczną, która gdzieś tam się będzie odbywała w tle. Jeżeli się okaże, że nie może być ponad tą dyskusją polityczną, to rzeczywiście może być wtedy taki kłopot zarządczy jakby z realizowaniem tych projektów. No ale na tą chwilę ja mam może taki charakter, że staram się szukać tych pozytywnych przesłanek, ale powiedzmy szczerze, że pewne zagrożenia są oczywiste.
Ja tylko powiem, że rynek dobrze przyjął tą kandydaturę. Dzisiaj nasza giełda absolutnie na zielono. WIG prawie 0,7% w górę, WIG 20 prawie 1% w górę. Małe i średnie firmy też indeksy w górę.
Tutaj, jeżeli mówimy o zapleczu politycznym, to sam Mateusz Morawiecki może nie ma zaplecza politycznego, ale ma poparcie osoby, która ma największe zaplecze polityczne.
Która jest zapleczem politycznym.
Która jest zapleczem, czyli prezesa Kaczyńskiego. I dopóki ma to poparcie, to podejrzewam, że nie będzie miał żadnych problemów, żeby przeforsować to wszystko, co ewentualnie planuje zrobić w Sejmie.
To jest ogromny kapitał na starcie, natomiast powiem panom i państwu z własnego doświadczenia, ten kapitał, który wydaje się bardzo, bardzo, mogę powiedzieć, wielkim kapitałem, czasami po prostu akurat na ulicy Wiejskiej w ten czy sposób mniej lub bardziej odpowiedzialny jest trawiony. Natomiast Mateusz Morawiecki, któremu życzę jak najlepiej realizacji tego wszystkiego, co w niedalekiej przyszłości będzie zrealizowane, do czego jest przygotowane, ale również i daleko perspektywicznie pokazywanych planów by się też umiały zrealizować. Bardzo mu tego życzę. Natomiast Mateusz Morawiecki, wbrew pozorom, tak jak mówi tu mój kolega, on nie ucieknie od tych frakcyjnych, mogę powiedzieć, różnego rodzaju układów i on nie może być ponad nimi. Tu dopiero będzie wykazana ogromna zdolność premiera i każdego premiera, nie tylko
zdolności dyplomatyczne.
Zdolności dyplomatyczne, po prostu zarządzania ewentualnie tym, z czym się zderzy. Natomiast nie jest to proste, nie jest to łatwe, ale jak mówię, doświadczenie zarządcze Mateusza Morawieckiego właśnie daje tą głęboką wiarę. I to
nie naiwną,
bo to jest negatywne wartościowanie wiary, a myślę, że wiara zazwyczaj jest pozytywną.
Proszę panów, a
daje
czy ma...
możliwość patrzenia w przyszłość w sposób
pozytywny. A czy ma szansę, jeśli już mówimy o tej przyszłości, żeby zyskać zaufanie przedsiębiorców, by ruszyły inwestycje?
Ale to powiedzmy inaczej. To są tak naprawdę w jednym pytaniu redaktor Wysocka zadała dwa pytania. Czy jest w stanie pozyskać zaufanie przedsiębiorców? Tak. Ja myślę, że już pozyskał w ogromnej mierze, bo bardzo często ja się kontaktując z przedsiębiorcami, rozmawiając w tym środowisku, bardzo często nawet jeżeli pojawiają się krytyczne uwagi wobec PiS-u, to natychmiast pojawia się zastrzeżenie, ale popieram Morawiecki. To, co robi Morawiecki, popieram ten kierunek i tak dalej, więc tutaj może być tylko chyba lepiej, bo rzeczywiście wiele osób pozytywnie ocenia. No to widać na liczbach, na wzroście PKB.
No to a propos oceniania, agencja Fitch ma dzisiaj coś zrobić z naszym ratingiem. Albo go zostawi, no my mamy nadzieję, że może nam podwyższy, bo w dół to chyba raczej nie. Ale czy ten wybór, kandydatura na razie Mateusza Morawieckiego na premiera, czy to coś może zmienić?
Jeżeli zmieni, to tylko na plus. Tak, tylko na plus. Ale wracając do pytania o inwestycje. Ja myślę, że kwestia inwestycji to nie jest kwestia tylko stanowiska tego, kto pełni stanowisko premiera. To jest dużo głębszy problem związany z tym, że polskie firmy rzeczywiście mają pieniądze. Oczywiście nie wszystkie, ale statystycznie wygląda to tak, że mają pieniądze i wolą inwestować czy trzymać w sposób bierny. Tak, czyli oszczędności, ewentualnie największe zakupy samochodów w historii, to właśnie w tej chwili polskie firmy i nie jest to, nie zawsze jest to optymalne inwestowanie. Natomiast tutaj rola premiera w tym, czy firmy inwestują, czy nie inwestują, no jednak jest trochę wtórna, jeżeli będą dobre rozwiązania, takie jak na przykład odliczenia podatkowe za inwestycje w badania i rozwój, to oczywiście premier może mieć na to wpływ. Natomiast tak naprawdę to jest kwestia po pierwsze środków europejskich, inwestycji, które z tego wynikają, ale po drugie też trochę mentalności samych przedsiębiorców.
Tak, ale też rząd umożliwia poprzez kształtowanie uwarunkowań prawnych możliwości wykorzystania tychże środków, jak i również daje gwarancje chociażby inwestorom. Na to składa się wiele czynników. Natomiast my dzisiaj oceniamy kandydaturę Mateusza Morawieckiego jako osoby na premiera. Natomiast myślę, że jeszcze i wyrażamy nadzieję, że jest to dobra kandydatura i dobra osoba na urząd premiera. Natomiast też musimy pamiętać, że to się w sensie rządowym okaże niebawem po wygłoszeniu exposé, jak i również przedstawienia osób, które będą piastowały w tymże rządzie funkcje ministerialne. Bo najważniejszą rzeczą w podejmowaniu decyzji, jeśli chodzi o rząd, jest zgrana drużyna, która szybko podejmuje poprzez poszczególne ministerstwa decyzje w stosunku do proponowanych ustaw, które są ustawami rządowymi, a następnie szybka legislacja i uchwalanie w parlamencie. I dlatego też dopiero kiedy poznamy te wszystkie uwarunkowania, poznamy exposé, które niebawem będzie przedstawione przez premiera po wotum, mogę powiedzieć, zaufania, które Sejm podejmie wobec kandydatury premiera Morawieckiego, wówczas będziemy wiedzieli, co w najbliższej przyszłości będzie dla tego rządu priorytetem i jakie podejmie w ramach tego działania.
Tutaj wspomniał pan o tym, że tak naprawdę będziemy wiedzieli, co jest dalej, co będzie się dalej działo dopiero, kiedy zostaną przedstawieni nowi ministrowie. Z tego, co słyszałem, to nowi ministrowie będą przedstawieni dopiero w nowym roku, więc przedłuża się ten okres niepewności, a to akurat nie jest dobre dla przedsiębiorców. Więc tutaj na to bym patrzył raczej jako pewne zagrożenie, że ten proces zmiany premiera i później całego gabinetu się przeciąga, bo tak naprawdę pierwsze informacje mieliśmy latem, że coś tam będzie zmieniane i cały czas była ta niepewność, a to nie wpływa dobrze na decyzję o inwestycjach. Poza tym trzeba uwzględnić też to, że nie tylko sam rząd i nie tylko premier ma wpływ na to, jak się zachowują przedsiębiorcy, ale też warunki ekonomiczne. Tutaj tydzień temu mówiliśmy o tym, że inflacja doszła do punktu, do celu, który sobie wyznacza Rada Polityki Pieniężnej i to może być na przykład rzecz, która skłoni przedsiębiorców do tego, żeby dłużej nie trzymać pieniędzy, bo one będą traciły bardziej na wartości niż dotychczas, a właśnie zacząć je inwestować, żeby je lepiej wykorzystać i lepiej pomnożyć.
To jest jeszcze jedno uwarunkowanie polityczne, które chciałbym przywołać. Rok 2018, jakże radosny dla nas Polaków rok, bo to rok stulecia odzyskania niepodległości, ale z punktu widzenia politycznego jest to jednak rok wyborczy, który, myślę tu o wyborach samorządowych, które są przed nami. I tutaj z punktu widzenia politycznego też będą musiały być pewne działania ważone w ten sposób, jak będą skutkować na wybory, które będą w późną jesienią.
A my do dyskusji będziemy wracali po godzinie 10:30. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Kazimierz Janiak, szef gdańskiego oddziału Lotto, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. PKO Bank Polski właśnie zaprzeczył doniesieniom prasowym, według których uczestniczył w rozmowach dotyczących możliwości połączenia z PKO oraz temu, że celem na 2018 rok jest połączenie obu tych banków. O możliwości fuzji doniosła dziś Rzeczpospolita. Według tych doniesień obie instytucje łączy ich główny akcjonariusz, czyli Skarb Państwa. W PKO BP ma bezpośrednio 29,4% akcji, w PKO zaś od czerwca przez PZU ma 20%, a przez Polski Fundusz Rozwoju prawie 13% kapitału, przypomina Dziennik. Gdyby banki się połączyły, one zgarnęłyby aż 1/3 rynku polskiego. Co by dało połączenie tych firm, bo mimo że bank PKO Bank Polski zaprzecza doniesieniom, no zawsze jakieś ziarenko prawdy w różnych doniesieniach prasowych jest. Jeśli nie w 2018, to może w 2019 byłoby to połączenie. Co by to mogło dać?
A może jeszcze w 2020? I żeby tą układankę uzupełnić, powinniśmy jeszcze wymienić nazwę Alior Bank, który też jest pośrednio kontrolowany w pewnej części przez Skarb Państwa. Zresztą tu można jeszcze się doszukiwać różnych rozwiązań. Za każdym razem taka fuzja czy perspektywa fuzji może być rozpatrywana na kilku poziomach. Jeżeli mówimy o gospodarce w skali makro, no to plus jest zdecydowanie taki, że jest to większa, silniejsza instytucja finansowa. Możliwości finansowania są większe, większy zakres możliwych na przykład inwestycji finansowania,
o czym mówiliśmy,
ewentualna ekspansja zagraniczna, to wszystko jest na plus. Z drugiej strony proszę zauważyć, bardzo ważna informacja. Nawet jeżeli te dwa największe banki się połączą, to one nie mają pozycji dominującej na rynku. Więc z punktu widzenia konsumenta, zawsze jak mówimy o wielkiej fuzji, to jest takie ryzyko. A przypomnijmy, tych fuzji na polskim rynku bankowym w ostatniej dekadzie było bardzo dużo. Liczba banków jednak się zmniejszała. Niektórzy gracze się wycofali z naszego kraju, odsprzedając część swojego biznesu. Na przykład nie ma Nordei, która została przez PKO przejęta. Więc tutaj jest pewne ryzyko, że na rynku z punktu widzenia konsumenta ten wybór stałby się trochę mniejszy, chociaż nie sądzę, żeby to była jakaś bolesna perspektywa. A do takich spekulacji musimy się przyzwyczaić. Jeżeli jest ten wspólny mianownik w postaci akcjonariatu Skarbu Państwa, to takie pomysły będą się pojawiały. Zobaczmy, jak jest z Lotosem i Orlenem. Regularnie co 2-3 lata wypływa sprawa teoretycznych dywagacji na ten temat, a z drugiej strony jednak od wielu lat te firmy działają rozłącznie. A myślę, że te banki PKO BP i PKO SA są jednak trochę innymi bankami, mocnymi w swoich jakby tych wybranych branżach czy niszach, to może źle powiedziane, ale jakby wyspecjalizowanych mocno. Więc tutaj chyba nikt nie będzie się bardzo śpieszył do takiej fuzji i rzeczywiście to chyba nie jest perspektywa roku czy nawet dwóch.
Panów zdaniem?
zawsze to, co wzmacnia, jest silniejsze, jest dobre, tak? Szczególnie w tej drapieżnej konkurencji, którą mamy na rynku, a myślę, że w sektorze finansowym jest to niesamowicie ważne. Natomiast w momencie, patrząc już z punktu widzenia konsumenta, w momencie, kiedy mamy więcej podmiotów niż te, które są największe i tak naprawdę, choć może nie są do końca w pełnym tego słowa znaczeniu monopolistami, to jednak mają dużą sferę tego monopolu na tym rynku finansowym, powoduje to, że pewne usługi finansowe mogłyby ulec, nie powiem, że zwiększeniu.
Nie wiadomo.
Zawsze jak jest mniejsza konkurencja w tym, to i ceny tychże usług finansowych, które my jako konsumenci płacimy w szerokim tego słowa pojęciu, mogłyby ulec zmianie. To jest wszystko gdybanie, ale też by mogły ulec, mogę powiedzieć, zmniejszeniu, tak? No bo koszty funkcjonowania tej instytucji, liczę na to, że po połączeniu też by w jakiś sposób być może uległy zmianie. No i znowu dochodzimy do tego, ponieważ są to banki, w których sektor Skarbu Państwa ma dość znaczące udziały, no są to decyzje rządowe. I kto wie, czy przypadkiem również między innymi, biorąc pod uwagę kwestie gospodarcze, tutaj nie należałoby się doszukiwać również i tej decyzji, o której wcześniej żeśmy rozmawiali. Natomiast bardzo ważnym elementem, gdyby do takiej fuzji doszło, nie tylko tych dwóch banków, ale jeszcze wspomnianego przez panią redaktor trzeciego banku, dawałoby pozycję polskiego sektora finansowego, w pewnym sensie polskiego banku, który by był o takiej znaczącej sile właśnie możliwości ekspansji chociażby na kraje Europy Środkowo-Wschodniej i tam uzyskiwania, można powiedzieć, możliwości działania i przejmowania również tam mniejszych instytucji bankowych czy finansowych właśnie na tamtym terenie. Więc tutaj, jak widzimy, są, patrząc globalnie, wielorakie możliwości, z których można korzystać i które dawałyby efekty w przypadku połączenia. Natomiast oczywiście Bank Pekao BP będzie dementować tego typu wiadomości z tego względu, że takie rzeczy, jeśli chodzi o ustalanie kwestii połączenia dwóch instytucji, jeśli chodzi o prowadzenie rozmów, powinny być w jak największej tajemnicy prowadzone i czym mniej informacji na ten temat przedwczesnych, tym lepiej dla sprawy i dlatego też myślę, stąd również i taka postawa obydwu banków. Mhm.
Według mnie to jest raczej niebezpieczny pomysł. Patrzę na to pod kątem bezpieczeństwa systemu finansowego w Polsce. Pamiętajmy, że w kryzysie finansowym 2008 pojawiło się takie pojęcie, które już wcześniej występowało, ale które wtedy dotarło do konsumentów, jak bank zbyt duży, żeby upaść. Taki połączony bank na pewno na rynku polskim byłby zbyt dużym bankiem, żeby upaść, a to jest bardzo niebezpieczny bank dla bezpieczeństwa całego systemu finansowego danego państwa. Więc uwzględniając tu korzyści, o których mówił Artur, na przykład to, że można byłoby większą ekspansję finansową prowadzić, czy w ogóle ekspansję za granicę, to uważam, że jednak cenniejszą wartością dla nas i dla konsumentów i dla państwa jest bezpieczeństwo systemu finansowego naszego. Bo co nam z tego, że będziemy mieli bank, który będzie potrafił kupować jakiś inny bank, nie wiem, w Czechach, Słowacji, czy jeszcze gdzieś tam indziej, jeżeli się okaże, że za parę lat, kiedy przyjdzie kryzys finansowy, będziemy mieli taką sytuację jak Islandia, która miała bardzo duże banki, wszystkie swoje i wszystkie one bardzo ładnie upadły i odbiło się na całej gospodarce państwa. Więc lepiej mniejsze banki, bardziej zdywersyfikowany rynek i wtedy jesteśmy bezpieczniejsi pod względem finansowym, że nawet jeżeli przyjdą jakieś kłopoty, to upadek jednego banku nie spowoduje, że nam cały system się wywróci.
Tak, to prawda, ale to, co zostało tutaj przywołane, raptem to będzie 30%, można powiedzieć.
Gdyby to nie jest ta skala...
To nie jest już skala, która by nie wpływała na cały rynek.
Ale Maciej, ale jedna uwaga. Znaczy, ja zgadzam się z tym, że musimy pilnować i być ostrożni, ale przypomnijmy, że banki, które działały na Islandii, one miały sumę bilansową większą niż PKB Islandii, czyli to była w ogóle inna skala wielkości banku do gospodarki, więc zgadzając się z Maciejem, że trzeba być ostrożnym, to PKO BP i PKO SA to w ogóle nijak by się miały wielkością swoich aktywów do tego, jaka jest polska gospodarka.
Janiak, Maciej Goniszewski, Artur Kiełbasiński, Iwona Wysocka. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Kazimierz Janiak, szef gdańskiego oddziału Lotto, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Saxo Bank jak co roku przedstawił 10 nazwanych szokujących prognoz na teraz, na 2018 rok. To lista mało prawdopodobnych, ale często lekceważonych wydarzeń, które mogłyby okazać się prawdziwym szokiem dla rynków finansowych. Przewidywania te nie stanowią oficjalnych prognoz rynkowych Saxo na 2018 rok. Są po prostu takim ostrzeżeniem przed lekceważeniem wydarzeń, których prawdopodobieństwo zmaterializowania inwestorzy zwykle oceniają na 1%. I to, co mnie, proszę panów, zszokowało, ten 1%, 10. punkt, to ich czas. Kobiety przebiją szklany sufit. Czyli bardzo mało prawdopodobna sprawa.
A mnie, znaczy ja się zawsze uśmiecham, jak słyszę o Saxo Banku i tych wyliczeniach na koniec roku, to tak naprawdę z działania z pogranicza krainy absurdu. Natomiast z jedną rzeczą się trochę zgadzam, a trochę nie zgadzam. To znaczy tam jako jedno z takich wydarzeń, które no, jest teoretycznie mało prawdopodobne, runięcie Bitcoina.
Jak się siódmy opisa, punkt.
Tak,
a punkt to bardzo prawdopodobne.
Nie, no właśnie,
tylko
ja chciałem powiedzieć,
może jeszcze przed
2018. Że ja się nie zgadzam z tym, że to jest mało prawdopodobne. Ja przyjmuję, że to jest prawdopodobieństwo graniczące z pewnością. Jest to bardzo prawdopodobne, że tak się stanie. Nie chcę spekulować, bo akurat tak głęboko w sprawę notowań bitcoinów nie wszedłem.
Spekulują się, żeby, którzy przy grają jakiej na kwocie, bitcoinie
przy jakiej
14 000 dolarów
tak,
przebił
i tu jest ten,
barierę.
Tylko tutaj też ja jestem za tym, żeby rozróżnić jedną rzecz. Sama technologia, czy same kwestie związane z płatnościami w internecie, systemami płatności, niech to się rozwija jak najlepiej, niech to kwitnie. Natomiast oderwijmy te kwestie rozliczeniowe od samej waluty o nazwie Bitcoin i samej gry pseudorynkowej na tej walucie, dlatego że to, że ja mówię, że Bitcoin padnie, co jest takim moim prywatnym, ale jestem prawnikiem, nie jestem ekonomistą, nie jestem doradcą podatkowym ani inwestycyjnym.
Ale też obserwatorem rynku,
jestem
potrafiącym wyciągać wnioski.
I wyciągam wnioski i uważam, że Bitcoin poleci, to jest kwestia czasu. Natomiast nie zmienia to faktu, że same rozmowa o kryptowalutach, o tym, jaki mogą mieć udział w gospodarce, w jaki sposób zarządzać całym tym biznesem, to jest bardzo ważna rozmowa na przyszłość. Więc też nie chciałbym, żeby za rok czy za dwa była sytuacja, że wszyscy, jak będziemy mówili kryptowaluty, to tylko będzie Bitcoin, ktoś stracił, bańka i tak dalej. Nie, tu trzeba rozróżnić technologię od tej konkretnej sytuacji, tej konkretnej kryptowaluty. Natomiast tu jest runięcie tego jest bardzo prawdopodobne.
A co panu przyszokowało?
Przeglądałem sobie te prognozy i w przeciwieństwie do Artura, dla mnie one w ogóle nie są szokujące i
są
uważam,
żartobliwe, nie
szokujące. Że uważam, że część z nich jest jak najbardziej realna. Tutaj chociażby ten Bitcoin wspomniany. Widziałem ostatnio gdzieś jakąś analizę, która pokazywała, że osoba, która zainwestowała 1000 jednostek pieniężnych, niezależnie już jakiej waluty, w różne tam inwestycje, w 2010 roku, teraz miałaby 40 milionów z tego 1000 złotych, powiedzmy.
Gdyby wytrwała.
Gdyby
tam
wytrwała od 10 roku do teraz w Bitcoinie. A następna inwestycja pod względem rentowności to było tam 8 000 chyba, czy coś takiego. Więc to jest już w tej chwili zupełny absurd. No, dodatek zupełnie niczym nie poparty, no bo za Bitcoinem tak naprawdę nic nie stoi. To jest tylko i wyłącznie
naiwność,
zwykła
Macieju,
spekulacja.
Naiwność stoi za Bitcoinem.
I tak dalej. Ale takich prognoz, które tam według mnie są w stanie się spełnić w najbliższym czasie, to chociażby to, o czym ty mówiłaś. Według mnie to wcale nie jest nierealne, szklany żeby sufit. Kobiety obejmowały coraz więcej funkcji kierowniczych. Jest to jak najbardziej realne. Chociażby z tego powodu, który tam był przywołany, że po prostu coraz więcej kobiet kształci się w tych naukach, czy w tych dziedzinach, w których właśnie są potrzebni specjaliści. Więc jak najbardziej uważam, że tutaj to się też spełni w najbliższym czasie. Tak samo była tam prognoza mówiąca o tym, że Europa Środkowa Wschodnia będzie konkurowała z Europą Zachodnią, z Francją i z Niemcami o to, kto będzie przewodził w Unii Europejskiej. To się dzieje według mnie. Jak najbardziej tutaj wspominam o tym, że Austria dołączy do Węgier, Polski, Słowacji, Czech i stworzą nowe Austro-Węgry, które będą próbowały decydować o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej.
Będą silnym graczem.
Będą tak. silnym graczem i jak najbardziej. No, obserwujemy to w tej chwili i pewnie ten proces będzie postępował. Więc tak jak mówię, te prognozy, które tam są wymieniane, tak samo jeszcze jedna prognoza, która mi teraz przyszła, to, że chińska waluta będzie się umacniała w stosunku do amerykańskiej, będzie coraz częściej stosowana jako ta rezerwowa światowa waluta. Też to się dzieje. Więc tak naprawdę w tym roku Saxo Bank chyba mnie niczym nie zaskoczył. W ubiegłych latach było więcej tych tak zwanych czarnych łabędzi, które oni zapowiadali, że to będzie katastrofa i tak dalej. W tym roku tak bardzo chyba ostrożnie podeszli do tych prognoz.
Można powiedzieć, reklama dźwignią handlu i jest to świetna reklama Saxo Banku, z której korzysta. Myślę, że wielu analityków właśnie to, o czym tu zostało powiedziane i przywołane, ma świadomość i doskonale widzi pewne ryzyka, które czyhają w 2018 roku, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i są naprawdę głęboko analizowane i brane pod uwagę. W związku z powyższym tak naprawdę poza chwytem reklamowym, to tutaj właśnie w sensie informacyjnym albo ostrzegawczym ze strony tych 10 ewentualnie wymienionych przypadków, no bo tutaj jeszcze jest kwestia petrojuana, jeśli chodzi o gospodarkę chińską. Przecież wiemy od dawien dawna, a więc od wielu lat, że jeśli chodzi o gospodarkę chińską, to zapotrzebowanie na produkty z ropy naftowej akurat tam są największe i tutaj ta ekspansja będzie się jeszcze bardziej rozwijać przy rozwijaniu się gospodarki chińskiej. To są wszystko rzeczy, myślę, znane, wiadome i przywoływanie tego, no, w jakiś sposób nam po raz kolejny to wszystko uzmysławia.
Uświadamia nam, przepraszam, na przykład takie rzeczy, to co mi się podobało w tym. Mówiłeś właśnie o globalnej gospodarce. Tak. To, co jest ciekawe w tym raporcie jednak, to jest pisanie o Afryce. To znaczy, my mamy taki pogardliwy stosunek do tego kontynentu, pogardliwy w znaczeniu...
Brak wiedzy, naprawdę. Nie wiemy, co się tam dzieje.
Dokładnie, nie tyle pogardliwy, tylko nie potrafimy go docenić.
Ale mi się wydaje, że mamy taki, że tam chaos, nic się nie dzieje. Natomiast to, co się dzieje jednak w części Afryki już teraz, to jest bardzo ciekawe gospodarczo. To jest ogromny potencjał wzrostu. Ten potencjał wzrostu dekadę temu co najmniej, a może i więcej, docenili Chińczycy. Jak się patrzy na mapę chińskich inwestycji w Afryce, to się można złapać za głowę, bo Chiny są tam najbardziej aktywnym graczem. To jest ogromne pole inwestycyjne. Niedawno w minionym roku uruchomiono kolej, no takich może nie najwyższych prędkości, ale Chińczycy zbudowali w Etiopii bardzo nowoczesny system kolejowy i my powinniśmy, i takie raporty jak ten Saxo Banku, które ja powiedziałem, traktuję żartobliwie, jednak w tym punkcie, który pokazuje pewne możliwości, pewne zjawiska, których na co dzień nie doceniamy, które lekceważymy, które wydają nam się zupełnie obce, tutaj jednak Saxo Bank wyciąga to na światło dzienne i pewien element edukacyjny, że tak powiem, w tym jest zawarty.
Ale bym powiedział, że troszeczkę sam sobie przeczysz, bo w tej sytuacji ta informacja, którą przywołując Saxo Bank, jest informacją szeroko znaną i przez analityków podejmowaną.
Nie. Politycy, ekonomiści wiedzą, szeroki krąg spytań,
bym się zapytał, kto czyta, jeśli chodzi o raporty Saxo Banku, więc wymieniłbym znowu tę samą grupę, którą przywołałeś przed chwileczką, ale oczywiście, biorąc pod uwagę aspekt edukacyjny, chociażby, że o tym rozmawiamy w tej audycji, no to jest na pewno plusem tego raportu.
Tutaj, Artur, mówisz o Afryce, o tym, że nikt nic nie wie, ale to jest też spowodowane tym, że to jest perspektywiczna gospodarka, ale w tej chwili to jest jeszcze naprawdę bardzo mało. Ja pamiętam taką mapkę, gdzie był przedstawiony świat pod względem wielkości PKB, produkcji i znaczenia gospodarczego krajów. To na tej mapce praktycznie Afryka nie istniała, to była kreska. Tak samo jak Rosja praktycznie nie istniała, to też była niewielka kreska.
Ale liczą się trendy długookresowe,
no,
prawda?
Oczywiście, tylko że nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć, jak ci politycy nastąpią w Afryce, jak się będzie zmieniała tam sytuacja i z tego powodu...
Ale to ja trochę zażartuję.
W Afryce Północnej,
tak? To ja trochę zażartuję, gdybym miał wybierać inwestycje w Bitcoina albo inwestycje w coś, co nie istnieje, ale nazwijmy to umownie WIG Afryka, to na pewno bym inwestował w WIG Afryka, a nie w Bitcoina.
To jest oczywista oczywistość.
To prawda.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, bo już czas nas goni i za dużo nie powiemy. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Kazimierz Janiak, szef gdańskiego Lotto, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk oraz prowadząca Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękujemy.